Dobrze, więc możemy zacząć. Kochani moi, wczoraj była taka konferencja wprowadzająca nas, jak to kobiecość spotyka się z Bogiem. Widzieliśmy dwie twarze, twarz Samarytanki i twarz Jezusa. Jezus rozmawia z twarzą. Kiedy mówimy, że rozmawia z człowiekiem, to nie rozmawia tak, jak współczesny świat rozmawia zmysłami, ale Jezus patrzy w twarz. Każdy patriarcha ze Starego Testamentu miał pragnienie jedno. Patriarchowie, Jakub, Abraham, Mojżesz, chce ujrzeć oblicze Pana. Żyje Pan, mówi Eliasz na przykład, żyje Pan, przed którego obliczem stoję. Żyje. Każdy patriarcha jednak wiedział i każdy Żyd Starego Testamentu, że jak zobaczy Boga, to umrze. Ponieważ Tora mówiła, że żaden człowiek Boga ujrzeć nie może. A więc mieli tak wielkie pragnienie, nawet gdyby to łączyło się ze śmiercią fizyczną, by zobaczyć, by ujrzeć oblicze Boga. Przykładem zakrycia twarzy po spotkaniu z Bogiem jest Mojżesz. Mojżesz, który 40 dni przebywa na górze Choreb, albo inaczej góra Synaj, to jest ta sama góra, to jest synonim. Kiedy przychodzi do ludu, który zgromadzony jest u stóp Synaju, musi przewiązać sobie twarz, przepaskę, tak? Dlatego, że tak promieniuje jego oblicze. Michał Anioł, zobaczcie, tam był przekład Jakuba Wójka, źle przetłumaczony, źle te hebrajskie słowa, promienie, tam jest zbieżność słów, promienie i rogi. Dlatego Michał Anioł, możemy tę rzeźbę Mojżesza zobaczyć w jednym z kościołów w Rzymie, ma rogi i nam się może dziwić, dlaczego jest Mojżesz z rogami. To jest, nie pamiętam teraz tego hebrajskiego słowa, ale rogi i promienie bardzo bliskie, tak? Tak jak mamy Isz i Isza, dlatego Mojżesz ma rogi. Ale chodzi o to, że ta przepaska na twarzy Mojżesza sugerowała, że widzę Boga. Proszę Państwa, kto zna Karmel, to na przykład karmelitanki jeszcze bodajże do Soboru Watykańskiego II, kiedy rozmawiały z tak zwanym światem, czyli ludźmi ze świata, tak jak my, nosiły, spuszczały welony. Więc nie tylko krata, która oddzielała je od świata, ale również ten welon, że rozmawiamy, słyszymy głos, a nie widzimy oblicza. To jest też ogromny, to jest narracja Starego Testamentu. Te osoby, które są powołane do takiego stylu życia, Edyta też tak praktykowała, Edyta Stein, mają widzieć Boga. To są osoby, których w zasadzie zadaniem życia jest pragnienie, chcę widzieć Boga, dlatego żeby pokazywać to oblicze światu, w sposób duchowy oczywiście. Dlatego te kraty, dzisiaj już siostry tego nie robią, natomiast te kraty wskazują na to, że właśnie to są osoby, które mają piękne pragnienie i to jest ta kobieta, ta kobiecość, która ma, powiedzielibyśmy, dokonywać uwielbienia Boga. Ona, kobieta jest stworzona do tego, by wielbić. Tylko kobieta wielbiona będzie wielbić. Tylko kobieta kochana będzie umiała kochać. Tylko kobieta, która będzie pięknie kochana przez mężczyznę, będzie umiała dawać się jako dar. Jako dar. Jan Paweł II, kiedy pisał o kapłaństwie swoim i w ogóle kapłaństwie kapłanów, mówił, że to jest dar i tajemnica. I możemy też tak powiedzieć o kobiecie. My nie rozumiemy swojej kobiecości kobiety. My nie rozumiemy, jak wielkie znaczenie ma kobieta w rodzinie, w społeczeństwie i w kościele. To kobieta wprowadza ludzi w świętość. Tak było też w Starym Testamencie. To kobieta, dlatego zobaczcie, literatura albo obelżywa, albo sakralizująca kobietę jest na dwóch antypodach. Albo święta, albo demon. Albo pociąga do Boga, albo niszczy. To jest kobieta. Po grzechu pierworodnym. Ale zawsze oddziałuje. Zawsze. Nigdy obecność kobiety nie jest neutralna. Albo profanuje rzeczywistość, albo uświęca. Mam nadzieję, że jesteśmy po tej drugiej stronie. Czyli przez kobietę, przez kobiecość Bóg mówi do nas. Bóg mówi do świata. Co mówi dzisiaj Duch przez kobiecość? Duch Święty. Zobaczcie, kiedy Kościół był w ogromnych kryzysach, jeżeli chodzi o historię Kościoła, to Bóg wskrzeszał, czy opatrzność Boża wskrzeszała nieprzeciętne kobiety. Ja mówię o kobietach, bo akurat mamy takie konferencje. Zobaczcie, kryzys reformacji, wielka Teresa. Nie bez przyczyny ona jest wielka. Ona nie była wielka, tak jak ja, duża, wysoka, była raczej kastylijką o krętych raczej rozmiarach, ale była wielka duchem. Mała święta Teresa, dzieciątka Jezus, jansenizm, zła filozofia Boga, Freud, Nietzsche. To jest spuścizna XIX wieku, gdzie wypruto Boga, wyrzucono Go z rzeczywistości. Jest mała Tereska, dlatego że potrafiła chwycić rękę Boga. Mamy Katarzynę ze Sieny, kiedy jest kryzys papiestwa. Dlaczego kobiety? A Joanna d'Arc, mężna, mulier fortis, mężna kobieta w epoce kryzysu, bardzo papiestwa również, ale też politycznego kryzysu, Bóg wzbudza w Kościele. Więc kochani, nie mamy spać, bo sen jest złowrogi, znaczy trzeba być czujnym, ale o co chodzi? Pan Bóg sobie z historią świata poradzi. Panem historii jest Bóg, bo tak jest w Księdze Rodzaju i tak będzie do końca świata. Te słowa nie przeminą, ale jest jakiś margines działania człowieka i również kobiet, nieprzeciętnych, wielkich kobiet, co to znaczy wielkich, duchowo silnych. Kobieta oddziałuje nie inaczej, na pewno nie paplaniną. Kobieta, żeby mówić, najpierw musi milczeć. Przepraszam dziewczyny, tak ostro nas traktuje, ale tak musi być. Jak mamy coś gadać, weź lepiej pomilcz trochę, a na pewno więcej milcz niż gadaj. Przepraszam, to jest ostre. Ja to sobie też mówię, pamiętajcie, może to powinnam powiedzieć. Raz, że jestem wdzięczna, że mogę do Was mówić. Dwa, że mam taką piękny czas. Mówiłam do Ojca, że miłosierdzie przeżywam zawsze w rodzinie. Takie, no, w sensie święta. Po raz pierwszy mogę być sam na sam z Panem. No to jest nic wielkiego i nic większego nie może być, jak być sam na sam Panem. Pamiętajcie, Jezus mówił do Faustyny, dziś są wszystkie źródła otwarte. Wszystko wyprosicie. Wszystko, jeżeli będziecie prosić, więc kręcić te koronki, ale to jest margines. Czyli zobaczcie, ta kobieta, Bóg, kiedy stwarza, i mówię, Panem historii jest Bóg, ale potrzebuje osób, współpracownicy. I te współpracownice, zobaczcie, nie przez przypadek, Maria Magdalena jest świadkiem zmartwychwstania. Prostytutka? Demoralizatorka? Panie Boże, to już nie miałeś lepszego pomysłu? Albo nie miałeś lepszego gustu? Tak. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, grzech nie ma władzy nad człowiekiem. Świat ci to wmówił. Świat dzisiaj wmawia, że grzech króluje. Że grzech jest panem tego świata. Biedni ludzie, którzy w to uwierzyli. Panem jest Chrystus. Ale Jego królowanie nie idzie w ekonomii tego świata. Jego królowanie idzie w upokorzanych, cierpiących, w ludziach, którzy służą w małych rzeczach, którzy są pokorni. Ale pokora to nie jest przepraszanie świata, że żyje. Pokora to jest, jestem dzieckiem Boga, jestem córką Boga, jestem kochana przez Niego. Nie masz nade mną władzy. Ani ty mężu, który możesz być dla mnie niemiły, ani ty, dyrektorze mojej szkoły, który myślisz, że masz władzę nade mną, nie miałbyś tej władzy, gdyby ci Pan Bóg jej nie dał. Kobieta, która również milczeniem mówi. Dlatego dziewczyny, jak ja prowadzę te rekolekcje, znaczy jak ja, to brzydko mi mówię tak, ale mówię, w Karmelu, w milczeniu, dla kobiet, ileś to lat już jest. Ja myślałam, że to umrze śmiercią naturalną. Słuchajcie, coraz więcej kobiet z całej Polski i nawet z zagranicy przyjeżdżają na tego typu rekolekcje, takie trzy dniówki, tam mamy w Karmelu. W milczeniu one są, nie? Konferencje.
A gdzie?
W Karmelu, w Gorzędzieju, to jest niedaleko Tczewa. Ja potem powiem jeszcze, jak tam będziecie chciały, bo to jest dla kobiet. Formacja właśnie kobiety. Odzysk, to nie są siostry zakonne, to są takie kobiety, dziewczyny jak my, które chcą inwestować w swoją duchowość i widzą, jak bardzo oddziałują na swoją rodzinę, swoją duchowością, z mocą modlitwy, ufnością w Bogu, który nigdy cię nie zawiedzie. Bo słuchajcie, zranione serce kobiety potrafi być demoniczne. Kobieta zraniona drapie, kobieta zraniona bluźni, Kobieta zraniona zniszczy. Dzisiaj wiele kobiet porzuconych przez rozwody niszczy następne związki, a tym samym siebie, dzieci. Biedne. Nikt im nie powiedział, że mają wnętrze. Bóg ci to mówi. Wracam teraz do Księgi Rodzaju, żebyśmy się trzymali tych proporcji. Kochani, ile jest opisów stworzenia świata i człowieka? Dwa. Ja nie wchodzę teraz w te tradycje biblijne, bo tutaj nie o to chodzi, ale skupimy się dzisiaj na tym opisie jachwistycznym, bo pierwszy jest kapłański, a drugi jest jachwistyczny, czyli starszy, chociaż z XI, mówi się X, XI wiek, chociaż jest jako drugi. I zwróćcie uwagę, co tu w Księdze Rodzaju, to jest rozdział drugi od 8 wersu. A zasadziwszy ogród w Eden, czy w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa i tak dalej. Potem Pan Bóg wziął człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A tak przykazał Pan Bóg człowiekowi. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Czyli mamy taką dziwną kompilację. Najpierw jest ten piękny ogród, człowiek ulepiony, czyli zależny. Co to znaczy ulepić? Uczynić zależnym. Dlatego największym grzechem dzisiaj jest upór i samowola. Dlatego jedyną kastą ludzi, których Pan Jezus nie mógł zbawić, to byli faryzeusze. Tam za wyjątkiem Nikodema i Józefa z Arymatei. Upór i samowola przeszkadza być nam świadkami Chrystusa. To jest, czyli mamy tutaj człowieka, mamy jakieś już ograniczenia, jesteś zależny, więc słuchaj, co mam ci do powiedzenia, że nie wolno i tak dalej. Ale potem jest to, co nas interesuje. Potem Pan Bóg rzekł: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jak on je nazwie. I mężczyzna nazywa drzewo drzewem, żyrafę żyrafę. Możemy sobie tak to ująć. Co to znaczy? Czyni ich swoją własnością, ponieważ w narracji biblijnej nadać im nie, to znaczy uczynić własnością. Tak? Jeżeli na przykład w zakonach kiedyś była tak zwana zmiana imion, masz nowe imię zakonne, albo nowe imię zbierzmowania, albo tytulacja, na przykład siostra Maria, Benedykta od krzyża, Teresa była, Edyta Stein, no to znaczy czynię cię człowiekiem nowym, to co mówił ojciec wczoraj o Ezechiela, nowe serce ci daje i nie jesteś już starą, nie wiem, Katarzyną, jesteś, no możesz być Katarzyną, ale tą nową. Czyli Adam nadaje imiona tym wszystkim, uprzedmiotawia te rzeczy, no bo to są rzeczy i ma prawo do takiej zagrywki. Natomiast kiedy przyprowadza, no właśnie, ale okazuje się, że Adam jest dalej sam, otoczony rzeczami, czuje się sam. Panowie, jak to było możliwe? Żebyście się czuli sami, że wasza natura w raju nie była do końca szczęśliwa. Dlaczego? I Pan Bóg, jako dobry psycholog, zauważa, że Adamowi czegoś potrzeba i jest to określone mianem sam. Nieraz mówimy samotny. Człowiek był samotny, no, można powiedzieć otoczony rzeczami. Dlaczego? Że dzisiaj ludzie bardzo pięknie nawiązują, słuchajcie, na przykład w Starbucksie młodzież ma randkę z laptopem. Oni się nawet jak spotykają w czwórkę, oni mają randki czy na Messengerach, na Facebookach z laptopami. Oni nie mają relacji, nawet widząc siebie, więc twoje ciało już mi nic nie mówi, twoja twarz jest mi obojętna, czy ty jesteś gender blender, czy ty jesteś, będziesz mówi sorry Gregory, nie wiem, to jest mi obojętne, z kim ja tutaj siedzę. Mam randkę z rzeczą, mam relację z rzeczą, ta rzecz mnie kocha, ta rzecz mnie uzależnia, ta rzecz jest mi niezbędna, nie umiem funkcjonować bez tej rzeczy. I Adam te rzeczy ma, ale one go nie wypełniają, można by powiedzieć, on i tak jest pusty w środku. Wypełniają jego zmysły, zobaczcie, no, pamiętacie, mówiliśmy, zmysły chcą być karmione. Ręka chce dotykać najlepiej przyjemnych rzeczy, stąd mamy piękne aksamitne rzeczy, jak tam kiedyś te aksamity w średniowieczu, czy adamaszki. Wzrok lubi patrzeć na piękne rzeczy, słuch lubi słuchać, już bez względu co słucha i tak dalej. Smak lubi dobrze zjeść, niekoniecznie lubimy rzeczy takie umartwiające, wiecie, jak to wielkie posty wygląda, jak trudno sobie odmówić czegoś, nie dosolić, nie posolić. No to jest też jakieś tam, tak. Natomiast Pan Bóg widzi, że on jest napełniony zewnętrznie, ale mimo to odczuwa pustkę. Dlaczego Adam odczuwał pustkę, a człowiek XXI wieku takiej pustki nie odczuwa? Ja mówię XXI, ale to chodzi w ogóle o ludzi. Zacząwszy już od tych technologów cywilizacyjnych, czyli powiedzmy od tych, co rozwalili chrześcijaństwo gdzieś tam od XVI wieku, powiedzmy od Lutra, tak, rozwalali je umiejętnie. Dlaczego ten człowiek nie czuł się dobrze? I Pan Bóg widział, że on ma jakąś tęsknotę. Zapytałam kiedyś młodzieży, prowadziłam też rekolekcje dla nich. Słuchajcie, powiedzcie mi, czy ktoś z was tęskni za Panem Bogiem? Słuchamy? Słucham? Czy ty tęsknisz? I mówię tam, Patrycja, czy ty tęsknisz za Panem Bogiem? No, niekoniecznie. No, a ty, Patryk? No, ja wierzę w Niego, nie? No wiecie, chłopakom trudno, gdyby chłopak powiedział tęsknię za Bogiem, no to Jan z Jana od Krzyża raczej by nic nie miał. No i wtedy by się już wystawił, nie? Na śmieszność może. I od mężczyzn nie spodziewałabym się tego. Ja mówię, słuchajcie, no czy ty tęsknisz, czy ty szukasz Pana Boga? No ja szukam, no tak, poprawnie wypadałoby powiedzieć, że szukam. Czy ty tęsknisz? Czy ty masz tęsknisz? Czy ty jeszcze tęsknisz za Bogiem? Przecież wy się tak modlicie. Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Na pewno? Ciało moje tęskni. Słuchajcie, czy wy wiecie, że w ciało ma funkcję tęsknoty? Że ciało może tęsknić? Tak tęskni, że możesz dostać stygmaty. A jak nie dostaniesz stygmaty, to dostaniesz taki krzyż, ale będziesz uwielbiał ten, tak jak ta była ta piosenka. Kocham ten chropowaty krzyż, bo krzyż jest zawsze chropowaty. Jakby ci pasował, to nie będzie krzyż. Jak Kościół był zagłaskiwany przez współczesnych tego świata, to nie jest Kościołem. Niech ci to podpada. Jak wróg Kościoła i przedstawiciel Kościoła podają sobie ręce w geście tolerancji, niech ci się czerwone światełko zapala. Kościół będzie zawsze znakiem sprzeciwu, nie dlatego, że ma być chamem i ma pluć na ludzi, tylko dlatego, że miłosierdzie wymaga prawdy. Musi być prawda. Ty nie potrzebujesz miłosierdzia, jak ty mówisz, nie mam grzechu, a świat się aż krzyczy, nie mam grzechu. Won mi z miłosierdziem. To jest słabość. Więc zobaczcie, ten Adam był pusty, naładowany zmysłowo, tak jak dzisiejszy świat, ale tęsknił za czymś. Tęsknię, Panie, ja tęsknię, moje ciało za czymś tęsknie, moje pragnienia. No, nie wiem, co to jest, nie umiem tego nazwać. No i zobaczcie, Pan Bóg w ten sposób postępuje z tym pragnieniem człowieka. Więc Pan Bóg daje nam na miarę naszych pragnień. Bóg daje na miarę pragnień. To Tereska mała mówiła. To dostaniesz, co się spodziewasz. Mało się spodziewasz, mało dostaniesz. Dużo się spodziewasz, dostaniesz wiele. Wtedy to Bóg sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z mojej kości i ciałem z mojego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. To jest po prostu tekst, na którym można zrobić, nie wiem, rekolekcje przynajmniej tygodniowe. Pan Bóg sprawił, że mężczyzna usnął. Proszę Państwa, sen w Starym Testamencie bardzo jest znakiem, znakowością obecności Boga. Bóg przemawia w snach, na przykład do Józefa egipskiego, do Józefa męża Maryi. We śnie dostaje nakazy, idź i uciekaj do Egiptu na przykład, tak? We śnie Jakuba drabina Jakuba. Pamiętacie Państwo? Jakub we śnie walczy z sen. Sen jest terenem działania Pana Boga. Stąd być może narodziły się takie senniki, że ludzie gdzieś tam przeczuwali, że w tym śnie to jakaś podświadomość działa. Nie nazywali tego podświadomością, ale jakaś tam człowieczeństwo się coś budzi. Nieraz mamy takie sny, tak, że gdzieś, więc to nie jest taki teren obcy. To jest część naszej psychosomatycznej warstwy, bym powiedziała. Duchowej chyba nie, ale psychosomatycznej na pewno. Gdzieś to się tam odkłada. Więc sen zawsze był znakiem obecności Pana Boga i znakiem Jego działania. Co to znaczy dla Adama? Jaki to jest komunikat? Ty nie znasz źródła pochodzenia kobiety. Ty się nie wymądrzaj na jej temat. Nie wiesz, jakie jest źródło. Kiedy Adam się budzi, to on już widzi, ona jest spersonifikowana, ona jest spersonalizowana, on widzi już osobę, ale nie wie, skąd ona się wzięła. Nie widział jej dotąd. Tajemnica kobiety. Dlatego, proszę, słuchajcie, dziewczyny, to jest nasza siła. Każda kobiecość jest tajemnicą. Dzisiaj świat ci mówi, rozbierz się. I fizycznie, i duchowo, i psychicznie. Rozbierz się. To można sprzedać. To można sprzedać. Jakie programy widzicie? Prawda tam, nie wiem, nie oglądam tego, ale wiem, że są takie, gdzie ludzie opowiadają o swych najgłębszych przeżyciach, relacjach, intymnych rzeczach. Zgroza, człowiek, który nie ma żadnej, kobieta, która nie ma żadnej tajemnicy, jest niczym. Płaska. Ją można jedynie użyć. A jak się znudzi, tutaj będzie nuda. Jak się znudzi, to ją wymienię, wyrzucę. No macie te wersje, ja też narzeczonych prowadzę, to właśnie. Kobiecość to jest ogród zamknięty, stąd mamy tę pieśń nad pieśniami. Ja wiem, że to można powiedzieć erotyk, to można nazywać jak chcesz, ale tam jest ukazana piękna dusza kobiety. Ona może być podziwiana i z taką kobietą, za taką kobietą pójdzie nieprzeciętny mężczyzna zawsze. I tutaj macie przykład kobiet nieprzeciętnych, które uświęcają swoje środowisko, które mają taką moc, one nie muszą mówić, to nie musi być żaden teolog, żadna tam biblistka. To nie o to chodzi. Które dokonują, że ta prawda w nich pracuje. Zobaczcie, będziecie zdziwieni. Zacznę nie od świętej, być może święta. Matka księdza Jerzego Popiełuszki. Różańce liczyła drogę do sklepu. Ona odmawiała różańce, to nie była kontemplatyczka. To nie była kobieta kontemplacji, tak jak my myślimy tam jakieś mieszkanie. Nie miała nic do powiedzenia telewizji. Prostą prawdę. Ja wierzę w Boga i kocham Boga. Dałam syna kościołowi kapłana, dałam mi męczennika. Nie dokonywała ekshibicjonizmu duchowego, emocjonalnego przed kamerami. Nie mówiła o zemście. Przebaczyła. To nie jest temat na publicystykę. To nie jest temat na programy publicystyczne w telewizji. Przebaczyć. Nie chcę. Zobaczcie, co to znaczy wielka kobieta. I taka kobieta oddziaływała, może dlatego taka matka mogła mieć takiego syna. Pamiętacie może Augustyn i święta Monika. Dzisiaj święta Monika jest patronką trudnych, znaczy nie trudnych małżeństw, tylko tych kobiet, które mają trudne dzieci. Ona jest patronką tych takich właśnie kobiet od trudnych dzieci, matek od trudnych dzieci z różnego powodu. Więc zobaczcie, Monika, która dzięki doktorem kościoła Augustyn jest dzięki Monice. Popiełuszko dzięki ofierze matki. Na skróty idziemy oczywiście. To jest też praca nad sobą oczywiście. Dalej Faustyna i Sopoćko. Słuchajcie, ja nie wiem, czy Sopoćko by był święty. Może tak, ale na pewno nie byłby tak znany. Sopoćko, spowiednik Faustyny, był historykiem kościoła, wykładał na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Nie był kontemplatykiem, ale jak trafiła kontemplatyczka, on ją tam zwalczał na początku, był ostry dla niej. Bardzo dobrze, żeby to wszystko zweryfikować. Słuchajcie, potem misja Faustyny zostaje zlecona Sopoćce, który organizuje, to jeszcze Palotyni organizowali w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie sympozja od lat 60. Żył Sopoćko jeszcze, on zmarł w 76 roku, gdzie tam przemawiał, mówił, miał bardzo trudne, bo była nostryfikacja, zakazuje, taka nota zakazująca kult Faustyny, więc wszystko, co on pisał, wyrzucone było do śmieci i tak dalej na ten temat. Uświęcił się dzięki tej misji, którą zrodziła w nim Faustyna. Jan od Krzyża i Teresa Wielka. Adriana von Speyer und von Balthasar. To była szwajcarska lekarka, XX wiek, jak oddziaływali na siebie. To jest to. Więc kobieta ma... Od kobiety zależy twarz świata. Słuchajcie, czy wy wiecie, to sobie muszę wam aż to przeczytać, bo to, co znalazłam u Edyty, napisała w ten sposób. Tylko jeszcze teraz, gdzie jest, bo napisała Faustyna, ale też... Ja tam lubię zawsze sobie rozmawiać z tekstem, więc już potem nie wiem, gdzie to znalazłam. W każdym bądź razie chodzi o to, że no pewnie nie wzięłam, ale że dla Pana Boga kobieta ma twarz Ewy. Każda kobieta ma twarz Ewy. Tej rajskiej. To, że Ewa nie zdała egzaminu, no to to już jest inna inszość, jakbyśmy powiedzieli. Potem będzie Maryja z inną twarzą. Ale ta pierwsza kobieta, pierwsza kobiecość, którą też Bóg ujrzał oczami Adama, nad którą się zachwycił, miała na imię Matka Żyjących. Wiecie dlaczego Matka Żyjących? Ewa to jest Matka Żyjących. To nie jest imię własne, tak jak Adam nie jest Adamach, tylko to jest z hebrajskiego proch, popiół. Więc ta matka i popiół, duch ożywia. Kochani, dlatego można powiedzieć, więc Bóg się zachwyca Ewą i kiedy Adam zobaczył Ewę, to nie zobaczył ją tylko jako, przepraszam za porównanie, zwierzę, bo dla Żydów żyje tylko, dwa byty żyją, ludzie, człowiek i zwierzęta. Rośliny nie żyją. Wiecie dlaczego? Bo nie mają krwi. Więc dla Żydów to bios, życie, takie wegetatywne, to słowo pasuje tylko to bios, byśmy powiedzieli łacińskie, do ludzi i do zwierząt. Natomiast on nie zobaczył w niej tylko bios. On zobaczył w niej zoe. Fos, światło, życie. Oaza. Fos, zoe. Zoe z greckiego życie. On nie zobaczył w niej tylko życia biologicznego, bo gdyby tak było, no to jest jedna z tych, co on już widział, tych zwierząt, animals, tak, to już widział. Ale zobaczył w niej zoę, czyli zobaczył życie Boga w niej. Zobaczył piękno, którego świat dzisiaj sprofanował, które dzisiaj świat sprofanował. I dlatego, że był stworzony na obraz i podobieństwo, więc można by powiedzieć, on miał predyspozycję do tego, żeby wyczuć byt, ktoś, kto jest mi równy. Gdzieś per analogia my duchowo się wyczuwamy, nie? Możemy się pięknie porozumiewać, mówiąc o Panu Bogu, w naszych wspólnotach, a z rodziną niekoniecznie. No gdzieś to po takiej linii idzie, nie? Że ktoś mówi, a z tym człowiekiem to jest to. Mogę gadać godzinami i bez alkoholu. Nie muszę mieć dopalaczy. I zobaczcie, więc on, Zoe, odczytał w niej obraz, zobaczył w niej piękno, zobaczył w niej prawdę i dobro. Raz, że się różni od niego. Gdyby była taka sama, to by pewnie powiedział, ale nudy, kumpel do grania w piłkę. Natomiast zobaczył piękno, a mężczyzna zachwyca się pięknem. Pierwszym, który zachwyca się pięknem, nie jest kobieta. Chociaż do nas należy upiększanie domu, dbanie o dom, dobór kolorów, firan, obrus, no to gdzieś to jest w tej linii. Natomiast piękno, które ma wymiar transcendentny, które jest wieczne, nawet jakby świat je spluł, to piękno wydobywa Adam z Ewy, idąc po linii spojrzenia Boga. Adam nie umie inaczej patrzeć, jak tylko jak Bóg. Mężczyźni, do was. Tak patrzcie na wasze siostry, na wasze córki, na wasze żony, na wasze teściowe. To jest trudne, wiem, jestem z wami. Na wasze trudne te penitentki, na te różne tak zwane stare panny. Wiecie, dlaczego one takie są? Bo nikt im nie powiedział, że są piękne. Nikt im nie powiedział tego. Wiecie co, kiedyś miałam taką, ja chyba mogę to powiedzieć, terapię z siostrami zakonnymi, różne tam gadałam. I kiedyś, wiecie co, ja byłam zdziwiona, że taka kobieta, siostra zakonna powiedziała, że mnie nikt nie powiedział, że jestem piękna. A ja chciałam powiedzieć, ale co, takie ważne dla siostry? Ale potem pomyślałam, nie, ja źle myślę. Miała kryzys. Kryzys przed ślubami. 5 lat chyba tam czy nie. Nie była klauzurową siostrą. Nikt mi nie powiedział, że jestem piękna. Co to znaczy? Nikt nie usensowił mojej kobiecości. Ja jestem po to, by świecić. Ja jestem po to, by dawać piękno światu, by wprowadzać harmonię. To jest kobieta. Ład, uporządkowanie, ciszę wewnętrzną. Dlaczego Jan Paweł II mówi, że kobieta to wychowawczyni do pokoju? Na pewno nie miał na myśli kobiet z barykad. Emily Plater, Róży Luksemburg. i tam różnych innych tego typu. Nie miał takich kobiet na myśli. Kobieta, która jest doświadczona pięknem Boga, która ma taką wrażliwość Boga, to jest zbawienie świata. Dlatego mężczyźni, nie oceniajcie kobiet, dlaczego one się profanują i są na przykład prostytutkami. Dzisiaj nie musicie iść do burdeli, żeby zobaczyć prostytutki. Ja pójdę do mojej szkoły, też to zobaczę. Skąd są te dziewczyny? To są czyjeś córki? To są czyjeś siostry? Skąd są te dziewczyny? Gdzie są matki tych dziewcząt? Gdzie są babcie? Gdzie są kapłani, którzy pokazują im godność kobiety? Często czerpią sami przyjemność. Ile jest odejść kapłańskich w ostatnim roku? Ja pracuję z kapłanami również. Ze wspólnoty. Osoby, które mieli prowadzić. Dzieci mają z nimi. Gdzie się ten Adam pogubił? Nie zobaczył w niej już świecącego piękna. Zobaczył blichtr. To się łatwo sprzedaje. Pogubieni ludzie dzisiaj bardzo. Więc kto pokaże piękno, kto wróci, kto ma dziś jeszcze odwagę powiedzieć, nie, mylicie się. Bóg jest po stronie piękna. Tam, gdzie jest, pamiętacie, brzydota, tam, gdzie jest hałas, gdzie jest niepokój, gdzie jest zgiełk, gdzie jest nieuporządkowanie, tam nie ma Ducha Bożego. To jest zły. Zło krzyczy. Tak uczestnicząc w tym, co się działo w szkole, bo jak wiecie Państwo, pracuję w szkole i to było bardzo ciężkie te tygodnie dla nas, którzy nie strajkowali. Pan Bóg daje taki pokój serca. Pomimo tego, że emocje były nawiedzone, no, cierpiały, tak? Bo to przecież są ludzie, z którymi się tyle już lat pracuje i sobie jesteśmy w jakichś relacjach. Natomiast tak sobie pomyślałam, że ta walka to jest jak Goliat i Dawid. Dawid, Goliat, który krzyczał, upokarzał, śmiał się, ignorował, niszczył do zera, można powiedzieć, wyzerowywał człowieka, zostaje pokonany nie siłą, ale mocą ducha. Tak? Walczy w imieniu Pana. Nie walczy argumentami, których nie chce ludzie słuchać. Ale walczy w imieniu Pana. To jest siła mężczyzny. Myśmy odmawiali różańce, słuchajcie, siedząc w odpowiednich klasach, się pytali niektórzy, jak to. Bo nie byliśmy razem z nimi, ponieważ nas wyrzucano z pokoju nauczycielskiego. Niektórzy nie mogli sobie nawet kawy zrobić. Przynieśliśmy swoje czajniki gdzieś tam. Ale zrobiliśmy z tych miejsc oazę modlitwy. Uświęcaliśmy miejsca. Tam, gdzie byliśmy. Myślę, że to Duch Święty tak kierował, że byliśmy w stanie to wszystko po ludzku przyjąć. Więc wracam do tego, że Pan Bóg ma zawsze rozwiązanie na każdy. I to wypływa od nas, kobiet. Od nas. Więc zobaczcie, ta kobiecość, nad którą się Pan Bóg zachwycił, podarował Adamowi, nie zniszczy jej. I zobaczcie, pamiętajmy, że kiedy Adam spostrzega kobietę, no on nie patrzy tylko zmysłowo na nią. Przecież, przepraszam za kolokwializm, w raju Adam nie gwałcił Ewy. W raju jakieś moje ja, czy męskie ja, było naprzeciw jakiegoś ty. Oni rozmawiali jak osoby, nie jak ciała, nie jak eros, nie jak lubieżność, nie jak współżycie. Nie rozmawiali tak. Zobaczcie, właściwie w nomenklaturze w kościelnej nie mówi się o współżyciu, mówi się o akcie małżeńskim, bo to tak zwane współżycie ma tylko jedno odniesienie, akt małżeński. Właściwie akt pozamałżeński to jest lubieżność, tam już nie pasuje słowo akt, bo akt małżeński jest tylko aktem małżeństwie. Tak, dzisiaj te słowa nowe i tak dalej, nie? Żeby się ratować jakoś. Więc zobaczcie, Adam patrzy w twarz Ewy. On nie patrzy na jej tak zwane zaplecze, jak dzisiaj świat patrzy. On widzi w niej piękno i dobro. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Szatan jest zazdrosny o piękno Ewy. Widzi, że nie wygra. A był już wtedy, tak? Był w raju? Był. Przynajmniej na jego horyzoncie. Bo Pan Bóg zastrzega to Adamowi, że nie wolno i tak dalej. Jest zazdrosny o piękno, które odnalazł Adam w oczach Ewy, swojej żony. I chce teraz, ale nie wie jednego, bo słuchajcie, szatan wpływa na zmysły. na emocje, ale nie wpływa na ducha. Dzisiaj możemy to nazwać sumieniem, powiedzmy. No, to jeszcze głębiej jest to, co ja teraz chcę powiedzieć, ale ta płaszczyzna bytu, ale powiedzmy. I teraz o co chodzi? Szatan zna tylko zewnętrzność, że Ewa była piękna i Adam się zadziwił, ale nie wie jeszcze, dlaczego się Adam zadziwił. Nie wie, że to piękno, które pokazuje oblicze Ewy, jest związane jeszcze z dwoma przynajmniej przymiotnikami. Ewa jest piękna dlatego, że jest dobra, bo wyszła z ręki najlepszego autorytetu czy rzeźbiarza. Stąd macie pietę, która mówimy piękna, ci artyści, rzeźbiarze, którzy to piękno chcieli pokazać. I Ewa jest stworzona w prawdzie. Ewa jest prawdziwa. Ewa nie ma maski. Ewa nie ma sztucznych rzęs, lipidowych ust, silikonowych piersi, pięknych, farbowanych włosów. Ewa jest prawdą. I dlatego tego szatan nie wie. On zna tylko słowo piękno, które będzie odmieniał na różne sposoby. Ładna, super, ale laska. Natomiast są jeszcze dwa atrybuty Ewy złączone z pięknem. Dobro i prawda. I teraz zobaczcie, co robi szatan. Sprowadza słowo piękno, to pojęcie estetyki, na świat, który za chwilę będzie skażony grzechem. Co robi świat, puszczając słowo piękne w komputer, w program? Odrywa je od dobra i prawdy i piękno staje się własnością świata. Staje się brzydotą. Staje się bożkiem. Staje się profanacją. Dzisiaj wiele, słuchajcie, kobieta pragnie być piękna, bo to pragnienie w kobiecie zostało, bo ona jest tak, ja chcę być piękna, dlatego jeden mężczyzna, ty się nie musisz, wszystkim raz mówię to do dziewczyn, tych moich tam uczennic, ty się nie musisz podobać każdemu mężczyźnie. Ty masz się podobać jednemu, najlepiej Chrystusowi, a potem ci wybierze odpowiednią twarz, która się zachwyci tobą. Dzisiaj kobieta chce się wszystkim podobać. Chce być pożądana, podziwiana, stąd macie modę, zobaczcie. Dzisiaj te odzież, ubrania ze skóry, podarte rajstopy, podarte spodnie, wulgarne. To już kiedyś prostytutki się tak ubierały. Bluzki jakieś tam powycięte, już nawet nie wiem, jak to nazwać. Tak. Zobaczcie, tapety na ciele ludzkim. No słuchajcie, o co chodzi? Zauważ ciało. Ciało jest idolem. A ciało, idol z natury swojej jest nienasycony. Idol chce pożerać. Tak jak macie tam o smoku wawelskim. Ciągle tak, ciało ludzkie. Ciało staje się, no właśnie, czym jest ciało? Zobaczcie, Adam otrzymuje Ewę w ciele. Adam otrzymuje Ewę w cielesności. Ona ma ciało. Tak jak Jezus mówi po zmartwychwstaniu. Zobaczcie, mam ciało, mam kości. Adam, dlatego mówi, to jest kość z mojej kości. To jest bardzo ważny sylogizm hebrajski. Kiedy mężczyzna tak mówił o kobiecie, to powiedział, to jest moja żona, to jest ta. Nie ty, nie ty, nie ty, to jest ona. Ta będzie, tak jak powiedział pięknie Pan wczoraj, jak się modlił, ja zapomniałam imienia Pana, Pan Józef. Kiedy dziękował swojej żonie za to, że jest taki, że pozwala mu, zobaczcie. On nie mówi, dziękuję, że ona jest sexy dla mnie dalej. Przepraszam, Panie Józefie. Że ona pozwala mi rozwijać się duchowo, bo ona jest Zoe. Ona tego tak nie nazywa, ty nie musisz o tym nawet wiedzieć, ale intuicja, taka ta matka księdza Jerzego, ona wie, gdzie jest jej źródło. Mężczyzna nie może być źródłem. Zobaczcie, wiele kobiet chce, mówi, jak będę mężatką, tobie jest łatwo mówić, bo żyjesz w małżeństwie na przykład. A gdybym ja tak mogła, kobieta czuje się niezamieszkana. Dlatego powiedziałam wczoraj, wisi, na każdym mężczyźnie będzie wisiała, bylebyśmy tylko wziął. Wiecie o tym, pracujecie w różnych zakładach pracy, wiecie, jak jest z kobietami. A zwłaszcza opuszczona i zraniona. Na każdego się rzuci. Ja wiem, że to jest wulgarne, co mówię, bo mówię to o swoich kobietach, ale mówię to z litości i to jest żałosne. Że ta, która miała dźwigać, miała podnosić społeczeństwo tam, gdzie ona ma być. Ona je upokarza. Zobaczcie, jak pięknie kobieta może oddziaływać na mężczyznę. Zobaczcie, dlatego Edyta na przykład mówi tak, może przeczytam już. Ciało, poprzez które człowiek uczestniczy również w widzialności świata stworzonego, unaocznia mu zarazem, że jest sam. Inaczej nie mógłby dojść do tego przeświadczenia. Analiza tekstu jakwistycznego pozwala nam napisać pierwotną, pozwala nam wiązać pierwotną samotność człowieka ze świadomością ciała, poprzez które człowiek również wyodrębnia się od wszystkich animalia, poprzez które wyosabia się od nich, poprzez które staje się osobą. Ciało ludzkie mówi, jestem, duchowo jestem w odniesieniu do Boga, ale cieleśnie jestem skierowany do drugiego ty. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Bóg jest trójcą osób. Bóg żyje w komunio i zaprasza do komunii, do relacji tego mężczyzny, nie każdego mężczyzny, do każdej kobiety, ani nie każdą kobietę do życia, partycypowania w życiu każdego mężczyzny, bo to by było chore, ale do tego konkretnego mężczyzny. Kobieta jest tutaj nazwana pomocnicą i towarzyszką. I Edyta Stein, nam się to towarzyszka się tak kojarzy, wiecie, komunistycznie, ale to słowo pomocnica i towarzyszka to znaczy bardzo dużo. Równa w człowieczeństwie, równa w godności. Mają obydwoje tą samą naturę. Mają obydwoje wezwanie do bycia mieszkaniem Boga, czyli do świętości. Do tej świętości w małżeństwie idą razem. Nie ma świętości żony bez świętości męża, dlatego tak cierpimy kobiety, kiedy jesteśmy zranione w małżeństwie, kiedy ten dobór był tylko doborem naturalnym, jakby chciał Darwin. To jest tak? I jesteśmy wezwane do tego, aby nasze dzieci, które są zawsze darem Bożym, oddać Panu Bogu. Czyli wychować na świętych. To jest nasze zadanie jako chrześcijańskich kobiet. Bóg chce świętości. Do tego, żebyś powróciła, co zniszczyła twoja pra jakaś tam matka, bo mówimy, że Ewa jest matką, do raju. I Bóg pomaga nam. Pan Bóg, zobaczcie, czy w Księdze Rodzaju był dekalog. Nie było dekalogu. Człowiek wiedział, dlatego że miał czyste poznanie Pana Boga. Jego umysł nie był naznaczony złem relatywizmu. Człowiek umiał odnajdywać dobro i zło moralne, umiał, powiedzmy, nazywać po imieniu to, co jest złe, to, co się Panu Bogu nie podoba. Bardzo ciekawy jest akapit poświęcony na gości. Obydwoje byli nadzy, a nie odczuwali wstydu. I tu pięknie Jan Paweł II mówi o wstydzie. Jest nawet taka mała książeczka, Fenomenologia wstydu. Proszę Państwa, czy małe dzieci, opowiem tutaj Pani Paulinka, tak? Pani Paulinko, Ty kąpiesz te Twoje małe córeczki. Czy one się Ciebie wstydzą? Nie. Pan Rafał, bo też pewnie pomagasz żonie. Czy Twoje córeczki się Ciebie wstydzą? Pozwalają Ci się dotykać. Oczywiście. Czy żona się wstydzi rozebrać przed mężem? Nie. Mąż przed... Nie. Nawet jak ma niedoskonałości ciała. Dlaczego? Dlatego, że to jest Boże błogosławieństwo. Jan Paweł II w Miłości Odpowiedzialności tłumaczy bardzo prosto. Dlatego nierząd jest w ciemnym miejscu uprawiany. Domy schadzek, mówili, albo w nocy. Dlatego, że wstyd jest przeżyciem granicznym i zjawia się na horyzoncie grzechu. Człowiek, który... Dla czystego wszystko jest czyste, tak bym to sparafrazowała. Tylko kobieta na przykład pożądliwa patrzy na wszystkie kobiety jako na rywalki. Kobieta pokoju patrzy na inne kobiety jak na koleżanki, przyjaciółki, fajnie ubrane, z dobrym gustem albo z ich brakiem. Tak, to jest normalne spojrzenie. No, nie muszę zawsze powiedzieć, że super wygląda, a wcale tak nie wygląda. A to nie znaczy, że muszę mówić, że źle wygląda. Nie? Zobaczcie, czyli grzech, kiedy włącza się wstyd, to jest taki znak ostrzegawczy. Uwaga, jesteś na granicy bez wstydu i chamstwa, perfidii grzechu, który za chwilę zrobisz, albo masz możliwość być przyzwoitym. Tak? To jest takie, uwaga, uwaga, za chwilę się coś wydarzy, albo będziesz przyzwoity i się wycofasz z tego, co chcesz zrobić, albo, słuchajcie, pamiętam, taki student kiedyś opowiadał, mówi, ja się zgadzam z tym, co pani mówi, ja wiem, no super, powiedz, o co chodzi. Mówi, w akademiku mieszkałem. No to, co byłem wychowany z domu, to już jest dawno nieprawda i fałsz, wiadomo. I kiedy były imprezy, no to imprezy kończyły się nie tylko alkoholem, ale i tak zwaną, jak to tam oni mówią, upalną czy upojną nocą. I zacząłem tak patrzeć jak moi koledzy, na dziewczyny, koleżanki z wydziału. I nadarzyła się taka okazja, byłem sam w pokoju, sobota, i była koleżanka, z którą chodziłem na wykłady, bardzo mi się podobała. I postanowiłem zrobić to, do czego namawiali mnie już długo koledzy. Ale żeby tak głupio nie wyglądało, no to wziąłem niby pod rękę zeszyt i poszedłem do jej pokoju piętro niżej. Ona mi otworzyła z takim turbanem na głowie, bo myła włosy. Bez makijażu, taka naturalna, fajna dziewczyna. I kiedy ją zobaczyłem, wycierającą włos, i mówiła: ojejku, Janek, a co chciałeś pożyczyć? Bo tak z zeszytami o tej porze, w sobotę. I on mówi, odjęło mi mowę. Jak spojrzałem na nią, nie mogę jej tego zaproponować. Słuchaj, Justynka, ja właśnie cukier przyszedłem pożyczyć. To była, nie mógł tego zrobić, czysty chłopak, jeszcze przyzwoitość była. Nie mogłem jej tego. Wiedziałem, że się poniżę, tak. Jakby była to kobieta z Zoe, to by się poniżył, proponując jej to, co proponujesz. Zobaczcie, i to jest ten wstyd. Jan Paweł II pięknie to powiedział. Nie wstydzą się dzieci, nie wstydzą się czyści. Świat jest dzisiaj, i dlatego zobaczcie, świat, który się nie wstydzi, a ma powód, żeby się wstydził, mówimy, bezwstydny. Jesteś bezwstydny, powinieneś się wstydzić. Dzisiaj nawet matki nie mówią swoim dorastającym córkom, wstydź się, jak wyglądasz, jak jesteś ubrana. Ojciec nie zakazuje, nie pójdziesz w takiej stroju do szkoły. Zobaczcie, przestaliśmy wychowywać. Uważamy, że człowiek sam się samo wychowanie, no to na pewno będzie jakieś, czyli diabelskie. Bo jak nie wychowuje Duch Święty, słuchajcie, nie ma innej opcji. No i w tym gronie możemy to sobie powiedzieć, nie ma innej opcji. Albo słuchamy Ducha Świętego, albo ducha tego świata, który bardzo łatwo się sprzymierza z demonem. Więc ten Adam, widząc nagość człowieka, nie widzi w tym żadnego zła. On widzi wolność Ewy, która kocha go osobowo, ona nie kocha go seksualnie. Nie ma miłości seksualnej. Albo kochasz, albo nienawidzisz. Albo kochasz, albo pożądasz. Albo kogoś kochasz, albo z kim współżyjesz. Słuchajcie, kiedyś przyszedł mi do głowy, ale gdzieś to słyszałam, taki przykład i zawsze tego używam. Ale proszę Pani, miłość, znowu mówię młodzież, to jest dowód miłości. No wiecie, tam te współżycie. Stare śpiewki, to jest takie nudne, że ja nieraz. A Pani nas nie słucha, to jest takie nudne. Weźcie mnie zaskoczyć czymś innym. No i oni mówią, że to jest dowód miłości. Ja mówię, słuchajcie, jeżeli współżycie jest dowodem miłości, to Twoja matka Cię nie kocha, a Ciebie nie kocha Twój ojciec. A dlaczego? Bo nie współżyje z Tobą. No wie Pani. Ja mówię, no przepraszam, jeżeli ja mam tak myśleć jak Wy, tak? Siostra zakonna nigdy nie kocha, ksiądz nigdy, w ogóle nie są, co to w ogóle za ludzie? Są jakieś potwory, oni nie umieją kochać, bo nie współżyją. Ja mówię, zobaczcie, jaka jest logika Waszego myślenia. Kto Wam to, tak, rób ta co chce, tak, kto Wam to proponuje? Czyli nie kocha, to jest nieprawda. Ewa i Adam kochali się w miłości, która pochodzi od Pana Boga. Dlatego to życie zakonne się narodziło, bo to są ludzie, którzy chcą wyjść poza horyzont ciała. Nigdy nie ma powołania ten, kto gardzi ciałem, słuchajcie. To jest choroba, to trzeba leczyć. Jakby ktoś mówił, brzydzę się współżyciem. No mówię to współżycie, ale tak, brzydzę się jakimś tam, to wszystko, co jest związane, no to nie jest zdrowe, to na pewno. A dzisiaj, zobaczcie, ludzie są bardzo zranieni w cielesności, właściwie w duchowości, no ale to się te wszystkie choroby, które są psychiczne i tak dalej, to słuchajcie, to jest ewidentne, tylko nie ma tej głębi. To jest to. To ludzie na zewnątrz, tutaj energioterapia, tutaj psychotropy, tu psychiatra, tu yoga. Biedni, to słuchajcie, to pokazuje, to jest dowód na istnienie Pana Boga. To jest dowód na istnienie Pana Boga. Umrę, jak mnie nie pobłogosławisz. Joginie, pobłogosław mi. Będę w kształcie lotosu siedziała. No, ja się oczywiście śmieję. Nie? Oni szukają błogosławieństwa, znaczy człowiek potrzebuje, żeby go błogosławić. Kiedyś, wiecie, co robiły młode małżeństwa. Ja Wam tak dogryzam, przepraszam. Sorry, Gregory. błogosławili dzieci. Wy to robicie. Ja widzę te dzieci, jakie zobaczcie. Jak pan Rafał dzisiaj karmił tą malutką, jak ona ma na imię?
Tosia.
Tosia? Antonina? A ja mam Antoniego, syna. Jak karmił ją, to ona nawet nie patrzy, co tam ta tata jej daje, ale otwiera dziobek, bo to tata daje, nie muszę sprawdzać. Przecież on mi nie da trój... Czy to nie jest obraz od Boga? Ty wyjdź w tym momencie, tak? Choć jest za dużo tutaj. Ale wiecie, o co chodzi? No przecież skąd Rafał wie, że tak należy, że kolana ojca? To jest poczucie bezpieczeństwa, ile dzisiaj, słuchajcie, dzień przytulania, jestem na lednicy, bo ja jeżdżę z nimi, idę się wygłupiać. Pani drzwi przytulane. Ja mówię, chodźcie, dzieci się przytulają, płaczą. Dziewczyna mówi, pani mnie uratowała z depresji. Ja mówię, kiedy? Bo pani zawsze jest uśmiechnięta, czy tam pani jest taka, owaka. Co to znaczy? Jaki jest sygnał? Nie mam kolan ojca. Nikt nie brał mnie na kolana. Nie mam powrotu do domu. W internacie mieszkają te dzieci. Kolana ojca. To jest na kolanach Pan Jezus brał dzieci, błogosławił. Kolana to jest takie poczucie bezpieczeństwa. Jak tata tam na takie tam... śpiewa, przyśpiewki.
Dzisiaj... Co nam to wychowanie współczesne forsuje dzisiaj?
Zobaczcie, poczucie
bezpieczeństwa.
Tak, poczucie bezpieczeństwa, tak. Miłość ojca. I to jest właśnie to, czyli błogosławić. I ja chcę być pobłogosławiony. Dzisiaj też woła człowiek. Pobłogosław mnie. Pobłogosław mnie. I tutaj skończysz, bo to trochę za długo, ale nie wiem, czy oglądaliście, to jest dopiero sługa Boża. Ja mam kontakt z siostrami od aniołów, to są bezhabitowe siostry, ale słuchajcie, mieszkają na ulicy równoległej do mojej, Gdyni, mają tam kaplicę, więc ja mam nawet klucze. Siostry mi dały klucze, ja sobie tam chodzę, kiedy chcę.
One się da...
Klucze.
Skrytki
tak są? Tak, skrytki, ale chodzą, słuchajcie, dwie matematyczki, jedna ginekolog, chodzą tak ubrane jak my, ale no... Pracują właśnie w zawodach świeckich. I słuchajcie, i tam no bardzo dużo, słuchajcie, kandydatek na ołtarze. Mistyczki. I nie wiem, czy pamiętacie, swego lata temu, no, z 5 lat temu, była taka sztuka teatralna Stygmatyczka. Grała tam Kinga Price, ta, co gra tam w Ojcu Mateuszu, ta Natalia, która odgrywała rolę Wandy Boniszewskiej, siostry Wandy Boniszewskiej, która była, słuchajcie, w Krusz... w Janach, tam gdzieś na Syberii potem, i ona była torturowana przez komunizm. Była za Stalina w obozie, miała te stygmaty, słuchajcie, szyli te stygmaty komuniści. Zalewali, a ona modliła się za Stalina, kiedy była w tym takim ekstazie, tak. Błogosławi, i słuchajcie, oni tam były straszne, w ogóle historia jej życia. I siostra, która jest w domu w Gdyni, była przy niej jako pielęgniarka do końca. Ona zmarła, słuchajcie, miała prawie 100 lat.
Jeszcze raz.
Wanda Boniszewska.
Ksiądz Pryszmont.
Pryszmont. On chyba był jej tam spowiednikiem, tak. Też, nie? Słuchajcie, i ta kobieta, o co chodzi? Tam jest taka scena w tej sztuce, ale słuchajcie, to jest niesamowita sztuka. Na pewno na YouTubie można ją poszukać. Kiedy nawraca się jeden z tych, którzy tam, strażników. Ona była wśród tych psychicznie chorych kobiet. Strasznie, ona mówi, w piekle. To, co ona tam przeżyła, to było piekło. To była piekło. I słuchajcie, jest w takiej celi, gdzie można się w zasadzie tylko czołgać, i jest takie małe okienko. I tam zawsze taki ptaszek ona w tych stygmatach, w tej krwi leży. I patrzy na tego ptaszka i mówi, Jezu, ja wiem, co to znaczy, jak ty jesteś tak sam w tabernakulum. Tak zawsze sam jesteś. I ja teraz mogę tylko patrzeć na ciebie, jakby ten ptak to jest to życie, i że jesteś sam tam, bo ona była też w takiej dziurze, tunel, który kończył, ale i słuchajcie, tam przychodzi do niej taki, który ją tam pilnuje, taki żołnierz, komunista, ateista, bluźnierca, i w ostatniej scenie, kiedy on ma taką potrzebę i przychodzi do niej i mówi, siostro, ja wiem, że ty od, po rusku mówię, że ty od Boga jesteś, ochrzcij mnie. Ona mówi, ja nie mogę. To chociaż mnie pobłogosław. Ona mówi, ja nie jestem księdzem. I słuchajcie, ona jest tak poniewierana, słaba. I on bierze jej rękę z tymi stygmatami i kładzie sobie, pobłogosław mnie. I ona płacze, on płacze. On potem był rozstrzelany. Wiedzieli o tym. Pobłogosław mnie. Ona modli się za niego i ta krew jej tam z tych rąk spływa po nim. I ten człowiek został zabity. I ona, zobaczcie, to jest kobieta. I byśmy powiedzieli, niemożliwe, żeby pokonać, co jest możliwe. Tutaj właśnie siostra też mówiła, co się dzieje. Może pani powie o tym. Proszę już tego może nie nagrywać, bo to są takie już dodatkowe. Co się działo w Płocku teraz?
Został sproponowany obraz Matki Bożej.
Może pani wstanie i podzielić. Dziękuję bardzo.
Korony, które ma